25 minut po godzinie 20, to jest Radio Wrocław i wieczór publicystyczny z Dolnego Śląska poświęcony zwierzętom, a konkretnie temu, żeby po prostu ludzie, którzy robią źle bardzo zwierzakom, nie byli bezkarni. I mamy telefon. Panie Andrzeju, dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Dobry wieczór. Co pana tutaj zainspirowało do telefonu? No,
zainspirowało mnie to, że ludzie zupełnie nieświadomie, prawo pozwala na to, że mogą bezkarnie sobie nabywać zwierzęta, tutaj mówimy o psach, w sposób zupełnie dowolny i robią z tym, co chcą. Traktują to jak przedmiot. Natomiast gdyby to było obwarowane prawem, przykładem tego, jak byłem w Stanach, dowiedziałem się, jak to tam działa, że tak w mieście jest niewiele psów chodzących, a jeżeli chodzą, to na smyczy i przy nodze, ale tam jest wymóg zasad, które musi właściciel spełnić, aby posiadać takiego psa.
No, może to jest jakaś droga.
No jest to droga, która zminimalizowałaby w jakiś sposób ludzi nieodpowiedzialnych do posiadania zwierzęcia.
Dobra, to jest jakiś przyczynek do oczywiście rozmowy na ten temat też. Jeżeli chodzi o psy, być może załatwiłoby to sprawę, no ale my tu mówimy szeroko o zwierzętach, również znęcania się nad, wie pan zwierzętami hodowlanymi i tak dalej, otwarte klatki, konie, krowy, wszystko tutaj podpada. Ale okej, bardzo dziękuję panu za ten głos w dyskusji. Proszę nas słuchać, dobrze?
Oczywiście.
Fajnie, dziękuję bardzo. Życzę dobrej nocy. Nie wiem, czy ktoś chce jakoś skomentować tutaj?
Faktem jest, że doprowadzenie do sytuacji, w której ci, którzy chcą mieć zwierzęta, muszą się wykazać jakąś wiedzą na ich temat. No to jest... A najlepiej jeszcze, żeby przeszli testy psychologiczne, czy przypadkiem nie są jakimiś pozbawionymi empatii potworami. No ale to jest niewykonalne po prostu. Przynajmniej na teraz jest to niewykonalne.
Oczywiście nie mamy obowiązku posiadania zwierząt i być może pewne ograniczenia w tym zakresie sprawiłyby, że świadomość niektórych osób zaczęłaby wzrastać. Po prostu musieliby się dowiedzieć wielu rzeczy o tym, jakie są potrzeby gatunkowe zwierzęcia, które chcą przyjąć pod swój dach, a to oczywiście same plusy dla tego zwierzaka.
No, i to jest, i to jest...
Już pani Agata, tutaj radca. Bardzo proszę, tak, bo pani jest w pozycji trochę gorszej, bo przez telefon...
Nie widać pani.
Nie widać i nie może pani mi sygnalizować. Radca prawny, bardzo proszę, Agata Jędroś.
Z tego, co się orientuje, taki pomysł właśnie, jeżeli chodzi o te testy psychologiczne i obowiązek wykazania się wiedzą, pojawił się gdzieś już w Norwegii, więc nie jest to taka odległa przyszłość. I tu faktycznie, tak jak moi przedmówcy wspomnieli, ta nasza ustawa w ogóle tego typu rzeczy nie rozwiązuje takich problemów i ona jest tutaj faktycznie dosyć archaiczna. No niemniej jednak myślę, moim odczuciu, że można ten problem przynajmniej próbować rozwiązać, chociażby zaczynając z tak podstawowej rzeczy jak tworzenie obowiązku chipowania, rejestrowania swoich zwierząt. Będziemy mogli wtedy zapanować nad tym, kto, jak i w jaki sposób te zwierzęta kupuje i zweryfikować, czy ma odpowiednie kwalifikacje do tego. Oprócz tego no jakby nie patrzeć, też na przykład nie mamy, nasza ustawa nie rozwiązała do tej pory problemu, który wydaje mi się w Polsce bardzo powszechny, czyli pseudohodowle i tak zwane pieski za kilkaset złotych z popularnych stron, gdzie ludzie sprzedają, wymieniają się różnymi rzeczami. Ona co prawda mówi o zakazie rozmnażania zwierząt poza hodowlami niezarejestrowanymi, jednak no, w praktyce to jest powszechne, tak? No, większość osób, które chce mieć prasowego psa, no, nie jest w stanie w Polsce zapłacić za tego psa kilka tysięcy bądź kilkanaście nawet tysięcy, jak nie więcej, więc szukają tego typu miejsc i każdy de facto w bloku może sobie takie pieski hodować. Niewiele też nabywców zastanowi się, w jakich warunkach są te zwierzęta hodowane.
Dobrze,
to
bo
jest
trochę
duży problem.
Dobrze, być może wrócimy do tego, bo ja chcę w tej chwili, i to dobrze, że pani tutaj jest przy głosie, bo zaraz jako pierwsza pani się wypowie, bo ja jednak chciałbym tutaj przeznaczyć jak najwięcej czasu na ten raport, książkę Bezkarni, czyli w podtytule Przestępstwa przeciwko zwierzętom. I teraz tak, no ja po takim pobieżnym dosyć, bo tutaj to nie jest taka łatwa lektura, trzeba się trochę zagłębić w te różne meandry prawne, ale po przeczytaniu tego raportu, no mam takie wrażenie, że praktycznie mógłbym, nie wiem, zagłodzić psa, nie wiem, kota, nie wiem, jakoś tam zabić też i właściwie byłbym bezkarny, albo jakbym miał dobrego prawnika, to już w ogóle byłoby cudownie. I ten tytuł właściwie mówi sam za siebie. Bezkarni. Pani Agato, czy rzeczywiście zwierzęta po prostu nie mają szans z nami?
Jest bardzo ciężko u nas w kraju z tym. Zarówno jak po przeczytaniu raportu, jak w 100% potwierdziło się to, co ja też już doświadczyłam, występując właśnie z ramienia organizacji w takich sprawach. I problemem jest przede wszystkim to, że w tej naszej ustawie, która teraz obowiązuje, te kary bywały już zaostrzane co najmniej 2 razy. W tym momencie my mamy możliwość, sąd ma możliwość wymierzenia kary za przestępstwo zabicia zwierzęcia niezgodnie z przepisami ustawy bądź za znęcanie się w granicach nawet do 3 lat pozbawienia wolności, a w przypadku czynów z wyjątkowym okrucieństwem aż nawet do 5 lat pozbawienia wolności. Mm-hmm. Jednak takie kary praktycznie nigdy nie zapadają. Nie słyszałam o takiej karze. Zazwyczaj maksymalną karą pozbawienia wolności, jaka zapada, jest kara w okolicach tych 12 miesięcy, a w wielu przypadkach jest to dużo, dużo mniej, często właśnie z warunkowym zawieszeniem jej wykonania. Co jest zupełnie niezrozumiałe, bo czasem nawet tak niskie kary zapadają w sprawach bardzo brutalnych, gdzie myślę, każdy z nas obiektywnie bałby się osoby, która zakatowała psa na przykład w brutalny sposób, a ona jest skazana na karę z warunkowym zawieszeniem jej wykonania. Często też te wyższe wyroki, które zapadają, to tak naprawdę tylko dlatego, że jest to kara łączna za jeszcze jakieś inne przestępstwo, na przykład przemoc w rodzinie, bądź też na przykład napaść na funkcjonariusza publicznego.
No dobrze, ale to dlaczego tak się dzieje? Bo ja nie rozumiem. No, w internecie mnóstwo jest różnych takich filmików i różnych przykładów znęcania się, czy zdjęć i tak dalej. No, ja się przyznam szczerze, nie za bardzo mogę to widzieć, bo po prostu, nie wiem, gdzieś tam nie jestem na tyle chyba odporny. Natomiast, i potem co? Sędzia też to przecież widzi. On przegląda jakieś materiały dowodowe, zdjęcia, jak ten pies jest zagłodzony, wygłodzony, bity. No i co? I mówi, to w zawieszeniu i 2000, tak? No i to cała kara.
No właśnie pytanie, czy sędzia to ogląda, czy faktycznie tak wnikliwie zapoznaje się z tym materiałem dowodowym. Niestety to też wygląda w praktyce tak, że cały ten ciężar prowadzenia postępowania dowodowego i całego tego postępowania jest przerzucany na osoby prywatne, czyli na organizacje, które występują tutaj.
Tak, to jest też problem. To jest też problem.
Mhm. I tak naprawdę my często już składając zawiadomienie, czyli na przykład Ekostraż składa zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa i jednocześnie dostarcza masę dowodów, tak? Tam są często zdjęcia, filmy, są dane świadków, jest dokumentacja weterynaryjna na przykład, która świadczy o tym, jak pies nie był leczony, bądź w jakim stopniu był zagłodzony, zaniedbany. To jest podane na tacy, organy muszą to tylko zapoznać się z tym i skierować akt oskarżenia. No mimo wszystko te sprawy są, często nawet jest tak, że sprawcy sami nawet przyznają się, że popełnili błąd, a mimo tego sprawy są, i to mówię o sprawach, jakby, które znam na własnej skórze, są umarzane, bądź już na skutek naszych zażaleń później idą dalej, ale ostatecznie kończą się bardzo, bardzo niską karą. No nie wiemy, naprawdę wszyscy zadajemy sobie to pytanie, dlaczego tak się dzieje, bo tak jak Państwo już wspomnieli, już jakby społeczeństwo domaga się tych wyższych kar i są tu spore akcji osób, na przykład media społecznościowe.
A poza tym, właśnie media społecznościowe szalenie nagłaśniają tego typu historie i w ogóle media. I teraz naprawdę jest mi trudno uwierzyć, że sędzia prowadzący taką sprawę, nie wiem, nie ogląda zdjęć czy jakiegoś filmu, nie wie i wydaje wyrok. To odbiera mi pani wiarę w sprawiedliwość.
Oczywiście nie dotyczy to wszystkich,
nie możemy
generalizować.
Jasne.
Ale niestety taką tendencję się widzi. Myślę, że każdy, kto w te sprawy jest zaangażowany, niestety to potwierdza to też na ten raport właśnie, o którym rozmawiam.
Czyli bezkarnie, właśnie. Dawid Karas teraz.
My się nawet zastanawialiśmy nad tym z kancelarią. Olesiński. W czym jest problem? Dlatego, że my bardzo dobrze staramy się dokumentować i stan psa weterynaryjnie i zdjęcia. I w tej chwili wynaleźliśmy taki sposób, który wygląda bardzo źle wizualnie, ale polega na tym, że zdjęcia są wklejane do treści zawiadomienia. One nie są dołączane jako załączniki, tylko no, nie sposób, czytając samo zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, przeoczyć tych zdjęć.
No, nie wiem. Te rzeczy, które tutaj słyszymy, są dosyć smutne i przerażające. Ja mam jeszcze jedno takie pytanie do pani adwokat. Przestępstwa wobec zwierząt powinny być ścigane z urzędu. Czy są? Bo, czy właśnie są przerzucane na te biedne i tak ledwo radzące sobie przeróżne fundacje, stowarzyszenia?
No tak, oczywiście one są przestępstwami ściganymi z urzędu.
Powinny być.
Powinny być, tak. Wydaje mi się, że u nas w kraju trochę się już utarło coś takiego. Nawet sama jeszcze zanim zajmowałam się tym jakby w ramach działalności zawodowej, to ludzie mają takie przekonanie, że jeżeli jesteśmy świadkiem jakiegoś przestępstwa wobec zwierząt, to pierwsze nasze kroki kierujemy właśnie do organizacji, bo one są widoczne, one są skuteczne i mają jakąś siłę przebicia, bo właśnie często współpracują z prawnikami. Podczas gdy taka pojedyncza osoba, która idzie i składa zawiadomienie, nie jest też stroną w tej sprawie, więc ona nie za bardzo może wpływać na los tego postępowania. Oczywiście no, policja powinna, czy prokuratura takie postępowanie prowadzić, jednak tak jak mówię, jest z tym różnie, bowiem często nawet przy zgromadzonej dużej ilości dowodów one, te postępowania nie idą dalej. I wydaje mi się, że ludzie już jakby mają większe takie zaufanie społeczne do organizacji prywatnych osób
niż
do organów.
Dobrze,
tak.
Pani Agato,
tam tutaj szukają pomocy.
Okej, zgłasza się tutaj Barbara Bożymowska, bardzo proszę.
Ja tu mam dwie kwestie. Jedna właśnie te apele o podwyższenie kar za znęcanie się nad zwierzętami, które dla mnie o tyle nie mają sensu, że nie są nawet zasądzane te kary, które można, więc apelowanie o podwyższanie kar nic tu nie daje. Trzeba apelować o nieuchronność tych kar. To zresztą jest stara prawda, że zapobiega przestępstwom w ogóle generalnie właśnie nieuchronność kary, a nie jej wysokość. Ona może być niższa, ale ten przestępca musi wiedzieć, że ona będzie. To zapobiega. To jest po pierwsze. A druga kwestia zupełnie odrębna. Ponad tydzień temu Otwarte Klatki zorganizowały konferencję w Warszawie. Bardzo zresztą dobrze zorganizowana, świetna, dużo ciekawych prelekcji. I między innymi była tam mowa o instytucji Rzecznika Ochrony Zwierząt. Nie Rzecznika Praw Zwierząt, dlatego że coś, co wnosili prawnicy, zwierzęta w tej chwili praw nie mają. Więc nie może być Rzecznik Praw Zwierząt. Jeżeli się zmieni konstytucja i na przykład prawa zwierząt zostaną wpisane do konstytucji, wtedy tak. Ale w tej chwili może być to tylko Rzecznik Ochrony Zwierząt. I jest naprawdę taki prawnik, pan mecenas Smaga, napisał taką broszurę na temat właśnie tego, czego by oczekiwał od działalności, jak powinien działać taki Rzecznik Ochrony Zwierząt. I w moim pojęciu jest to świetne, dlatego że tu u nas brakuje takiej instytucjonalnej troski o zwierzęta. Nie ma tego kogoś, bo to jest trochę rozmyte. To spada na przykład właśnie na gminy. W gminach naprawdę to często jest tak przypadkowa osoba, która się zajmuje kwestią zwierząt.
Ktoś musi to
dobrać. No Kowalski, ty będziesz się zajmował zwierzętami. Kowalski pojęcia nie ma o zwierzętach. On by nawet chciał, ale nie ma się skąd dowiedzieć. W związku z tym te zwierzęta nie mają swojego głosu. Bo organizacje też nie są ich głosem, dlatego że organizacje są też różne.
Są różne i też nie jest ich tak wiele, a poza tym to też organizacje nie mogą, choćby chciały wyręczać organów ścigania i tak dalej, i tak dalej.
Nie, to nie chodzi o organy ścigania, to chodzi o instytucjonalne miejsce, które będzie się zajmowało tylko i wyłącznie ochroną zwierząt.
I to była część druga, 713399060, jak ktoś chce porozmawiać, to bardzo proszę. No i za moment wracamy do tematu.